Ba da ba da ba da ba.
Polski magazyn radiowy.
Dobry wieczór ze studia VZS Rundfunk w Berlinie. Witam Elżbieta Stasik. Witam naszych słuchaczy w Niemczech i gdziekolwiek na świecie nas słuchacie. I witam naszego dzisiejszego gościa w studio, Krzysztofa Skraja. Dobry wieczór.
Witam również.
Jak samopoczucie?
No właśnie słuchając nagrania, którego dokonałem 20 lat temu, poprawiło się niewątpliwie moje samopoczucie, ponieważ całkowicie stoję za tą pracą, którą wtedy wykonywałem.
Przywitaliśmy słuchaczy Luz Blues z Rarytasa, płyty Polish Jazz. Jazz wypełnił, o ile wiem, parę dobrych lat w twoim życiu, prawda? Zaliczany jesteś do czołowych flecistów na świecie, ale w pewnym momencie powiedziałeś stop, pożegnałeś się z jazzem. Dlaczego?
Tak było, zresztą nie tylko jeden raz. To samo pojawiło się po mojej karierze flamenco. A źródła tego leżą chyba w tym, że miałem zbyt dobre wykształcenie jako flecista. I to wcale nie należy traktować jako dowcip. Gdzieś słownictwo i stylistyka jazzu, a później i flamenco, nie wystarczyła mi, aby oddać wszystko to, co miałem do powiedzenia na flecie. To dotyczyło również muzyki współczesnej, muzyki rockowej i to ma coś wspólnego z takim dobrym przygotowaniem na tym właśnie instrumencie.
Przewinęły się właściwie bardzo, bardzo wiele kierunków w twojej karierze muzycznej, prawda? Grałeś jazz, grałeś flamenco. O ile wiem, flamenco związane było z podróżami przez parę dobrych lat.
Jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej, jeśli chodzi o moją karierę jazzową. Ponieważ te podróże leżały regularnie między San Sebastian i Aumaatą. Tak nazywał się jeden z naszych programów zresztą. Byłem bardzo aktywnym muzykiem. To był mój zawód po prostu. Przez kilkanaście lat w muzyce jazzowej. Studiowałem równolegle do tego, przynajmniej mój drugi fakultet, kompozycję i flamenco również. I to spowodowało również, że mogłem namacalnie poznać wiele różnych kultur i w Azji, i w Europie. W dosłownym sensie.
Co sprawia ci większą radość? Granie, komponowanie, czy nie da się tego podzielić?
Ja już tego nie jestem w stanie rozdzielić, ponieważ zauważyłem, że wiele spraw kompozytorskich jest związanych z moją karierą jako flecista. To jest też pewien tryb myślenia flecisty, ponieważ to jest dość delikatny instrument. I właśnie poprzez dobre opanowanie instrumentu można znaleźć miejsce w muzyce rockowej, jazzowej i innej. Ale sądzę również, że dlatego tak mało mamy flecistów w roku, w muzyce rockowej, w jazzowej, ponieważ to wymaga najwyższych umiejętności. Ale niech tak pozostanie.
A to jest dobry moment, żebyśmy posłuchali z tej samej płyty, czego? Funky?
Tak, Alex Funky, które dedykowałem mojemu synkowi wtedy, miał 3-4 lata. W tej chwili ma już 23.
I zajmuje się intensywnie internetem, który nas za chwilę doprowadzi do dalszej części rozmowy.
Tak, studiuję informatykę. W tym sensie to mówię, że to nagranie brzmi dzisiaj jeszcze w taki sposób, że i również to mogę bez zahamowań zaakceptować.
Posłuchajmy. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć całej Twojej twórczości, wszystkiego, co zrobiłeś, ale o ile wiem, cała droga prowadziła Cię do tego, czym zajmujesz się bardzo intensywnie dzisiaj, czyli do Symfonii Zgody, Konsonus. To tak. Jest Twoje najnowsze dzieło, Twoje dziecko.
Tak, i chyba najukochańsze. Mogę stwierdzić teraz w ostatnich miesiącach, ponieważ rozwój wykonania i reakcje na ten utwór zaskoczyły mnie rzeczywiście. Ale wcześniej musiałbym powiedzieć, że te moje bardzo intensywne prace kompozytorskie w ostatnich 5-7 lat, wydane rzeczywiście w najlepszych wydawnictwach, jakie istnieją w Europie, są efektem właściwie mojej kariery jako flecisty. W tym momencie mi znowu było żal czegoś tam, mianowicie tych moich multistylistycznych doświadczeń, i postanowiłem to opakować raz jako małe, krótkie utwory o pedagogicznym zacięciu, a z drugiej strony jako prawie półgodzinne dzieło, czyli właśnie Konsonusa, czyli Symfonii Zgody.
Symfonia Zgody, czy po niemiecku jest multikulturowa. Przyznam, że bardziej przemawia do mnie ta nazwa Symfonia Multikulturowa, bo już zdradza, co się kryje.
Tak, aczkolwiek to jest właściwie w podtytule jeszcze bardziej jednoznacznie. Mianowicie obrazy interkulturalnego społeczeństwa, powiedzmy. Ale to też równie dobrze może się nazywać Symfonią Tolerancji. Ja sądzę, że tutaj głównie leży ten problem. Ja sobie jako zadanie założyłem sobie połączenie czasami wykluczających się brzmień, kultur, melodii, harmonii i tak dalej. I to przedsięwzięcie nie było oczywiście łatwe. Ja też nie byłem pod jakąś presją i mogłem na to poświęcić parę lat i w którymś tam momencie wydrukowałem partyturę i od tego czasu, i to już było 3-4 lata temu, uznaję tę symfonię za zakończoną, aczkolwiek sama idea jest w dalszym ciągu żywa. I tak bym odpowiedział na Twoje pytanie, jeśli chodzi o właśnie multikulturalne elementy.
Bo dlaczego akurat
elementy?
Multikulturowa? Dlaczego akurat te motywy? Co Cię inspirowało?
Ktoś mi przy jakimś wywiadzie powiedział, że jakby napisałem poprzez to moją muzyczną biografię, to znaczy te zakątki, te stylistyki, te kultury, które poznałem, można odnaleźć później w tej symfonii. I sądzę, a na pewno tak jest w odcinkach w polskim, w tureckim, w hiszpańskim. Tak, to są elementy, które mogłem poznać bardzo blisko jako muzyk z innymi muzykami, właśnie z tamtych kultur.
Mówienie na słucho jest trochę trudne. Posłuchajmy chociaż fragmentu. Nie jest to zdrowe, słuchanie tylko fragmentu symfonii. Ale nasz czas nie pozwala na dłużej. Co byś polecił?
Ja bym chętnie zaproponował z pierwszej części fragment, w którym wybrzmiewają azjatyckie elementy i przechodzi to na motywy góralskie.
czy uważasz się bardziej za polskiego kompozytora, czy obywatela świata?
Takie pytanie zadano mi podczas opracowywania programu mojego wykonania w Würzburgu. Nawet uczniowie takiej klasy, specjalnej klasy muzycznej, zadali mi podobne pytanie. Oczywiście w tej chwili już nie można tych szkół narodowych, które znamy z lat 80., 70. i wcześniej, nie można ich więcej używać jako przykład gatunku czy stylistyki. I sądzę, że w tej chwili wszyscy kompozytorzy są obywatelami świata, aczkolwiek ja swoje miejsce widzę przede wszystkim w Europie. Z tymi właśnie konsekwencjami, które wynikają z europejskiej kultury, historii, która zawsze już była bardzo pomieszana i zmieszana.
Ale przepraszam, momencik, o ile wiem, w twojej symfonii znalazły się też elementy z Japonii, elementy z Alaski bodaj nawet, tak?
To znaczy, wygląda to w ten sposób, że skoncentrowałem się głównie na terenie kulturowym, powiedzmy, Europy Środkowej, Południowej i potem idąc dalej na wschód. I w którymś tam momencie ląduje się w Azji po prostu. I brakowało mi właśnie tego elementu, ponieważ z jednej strony, tak jak pokazuje grecką melodię ludową jako europejskie korzenie, chciałem koniecznie umieścić parę motywów, a właściwie pewną atmosferę, którą my nazywamy azjatycką, wschodnią, indyjską. Aczkolwiek to nie są ani cytaty, ani oryginalne melodie. Ten utwór jest jednak przeznaczony głównie dla europejskiego odbiorcy.
Jesteśmy w stanie przekazać, zasygnalizować właściwie tylko fragmenty tej symfonii, której właściwie nie wolno tak rozbierać na czynniki pierwsze, fragmentarycznie tylko. Gdzie, w jaki sposób można usłyszeć ją w całości? Cała trwa prawie pół godziny, tak?
Tak. Jest taka możliwość w dzisiejszych czasach. Można po prostu ściągnąć całą symfonię, nawet dwa różne wykonania, jedno wrocławskie, jedno niemieckie, z mojej strony internetowej. Symfonia Consonus, pisane przez c.de, ma nawet własną stronę czy domenę i tam pod którymś z punktów są właśnie te dwa wykonania w takim stanie, przez MP3, że można to bez większych strat ściągnąć na własny komputer.
O ile wiem, twój syn, czy to sam przygotowuje, czy pomaga ci w tym? Twój syn studiuje informatykę.
Tak, to jest takie bardzo ważne dla mnie uzupełnienie, ponieważ sprawami technicznymi interesują się muzycy właściwie już bardzo intensywnie od 20 lat. To nie jest taka grupa zawodowa, którą technika zaskoczyła, szczególnie komputery, digitalizacja i tak dalej. I w którymś momencie moje chęci i możliwości koncentrowały się bardziej na zawartości niż na technice. I taka pomoc oznacza również ułatwienie dla kogoś, kto sobie chce to ściągnąć z mojej strony. Znaczy sposób, w jaki to zostało przygotowane i tak dalej.
Uszczknijmy ze 3 minuty fragment grecki. Może też jest fragment grecki, prawda?
Jest grecki, jest tam, cytuję, pewien taniec, który, czy piosenkę, nie wiem, śpiewał to kiedyś mój sąsiad, więc mu ufam, ale ponieważ...
Sąsiad w Polsce, w Niemczech, czy w Grecji?
Sąsiad we wschodniej Fryzji, podróżował po całym świecie. I sam takt 7/4 nie jest na pewno czymś typowym dla muzyki europejskiej. Jest to taki ukłon do naszych wspólnych europejskich korzeni ze strony rzymsko-greckiej, powiedzmy.
Miałam okazję, jedną z niewielu okazji, usłyszeć ciebie i zobaczyć performance Icarus, ponieważ długo, czy przez całe życie pracujesz też z twoim bratem.
Tak, to pokazuje też między innymi to, co przedtem powiedziałem, że taka wielokierunkowość jest i artystycznie uzasadniona. To jest rzeczywiście bardzo długa współpraca, już ponad 20 lat. My studiowaliśmy wtedy w Katowicach.
Brat jest praktykiem, ty jesteś muzykiem.
I te pytania, które wtedy powstawały, bardzo ważne, bardzo istotne, te związki wrażeń słuchowych i wizualnych, interesowały zawsze, powiedzmy, artystów. To się skończyło dość raptownie w latach 90., kiedy właśnie technika digitalowa tak się rozwinęła, że w tej chwili każdy w domu może wyprodukować sobie jakiś klip wizualno-muzyczny. Jak dalece z tym można eksperymentować, to jest inna sprawa. Ale wracę jeszcze raz do stwierdzenia, że ta zawartość artystyczna, duchowa jest dla mnie coraz ważniejsza.
Ale otwierają te nowe media też nowe możliwości, tak, przed artystą, przed twórcą.
Myśmy to właśnie otwierali 20 parę lat temu. Dokładnie tak było, kiedy problemem był na przykład szum taśmy. Te tak zwane brudy w slajdach na taśmie magnetycznej. To się wszystko skończyło i może niektórzy sobie już tego nie przypominają, a inni w ogóle nie doceniają, jakie to było ważne w technologii analogowej. Czyli taśmy, to jest to, co powiedzmy, co jeszcze, czego nośnikiem jest kaseta muzyczna, MC. Bo te brudy powstają w technologii digitalowej, powiedzmy, gdzie indziej, w głowie. Tak spontanicznie sobie to w tej chwili skojarzyłem. Brudy w mentalności analogowej słychać po prostu jako szumy, jako szmery i czaski. Ale krótko odpowiadając, to przejście z mentalności analogowej na digitalową w jakimś sensie przeżyłem, bądź przeżyliśmy z Grzegorzem osobiście. Troszkę nawet włożyliśmy w to własnego wkładu i nie dajemy się do dziś. W jednej i drugiej technologii.
Zostańmy jeszcze przy Konsonusie. Przypominam, że Konsonus można usłyszeć w internecie pod adresem i ściągnąć z internetu, tak?
Tak.
Pod adresem konsonus.de. Konsonus pisane przez C. A my się musimy już pożegnać, dlatego że nasz czas się powoli kończy. Pożegnamy się ze słuchaczami fragmentem...
No może właśnie tym hiszpańskim, który pokazuje pewne europejskie korzenie, które nie są nam tak bardzo znane. Znaczy bardzo ciekawa rytmika, nietypowe i to, co nazywa się w sztuce flamenco duende na początku, to jest ta ciemna, tajemnicza postać, która decyduje o tak wysokiej emocjonalności sztuki flamenco.
Konsonus.de. Moim gościem był dzisiaj Krzysztof Zgraja, flecista, muzyk, kompozytor. Dziękuję.
Dziękuję.
Zbliża się 22, czas się pożegnać. Czekamy na uwagi, chętnie pochwały, a jeszcze chętniej krytykę. Pod naszym stałym numerem telefonu 030 do Berlina i dalej 30 31 16 41. Miłego wieczoru, udanego weekendu. Przy mikrofonie była Elżbieta Stasik. Do usłyszenia.